Partnerem merytorycznym audycji jest GIFK, woda dla pokoleń.
To będzie podsumowanie tych audycji. Ze mną w studio goście z GIFK-u. Dzień dobry, witam pięknie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
A dlaczego ten GIFK zdecydował się na to, żeby być koordynatorem tego całego wielkiego programu? Oto jest pytanie.
Ponieważ my jako Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jesteśmy zaangażowani w edukowanie społeczeństwa, to jest raz, no i w programy, które zmierzają do tego, żeby nasze morze było czystsze z jednej strony i woda dla mieszkańców była lepsza. Jest kilka projektów unijnych, które temu właśnie służą, gdzie jesteśmy zaangażowani od lat i ten projekt też jak najbardziej służy odtruwaniu. Zarówno odtruwaniu w konsekwencji jednak morza, ale też odtruwaniu mieszkańców. My wszyscy na co dzień jesteśmy narażeni na wiele różnych trucizn, toksyn i w związku z tym też narażamy zarówno swoje organizmy, jak też system wodociągowo-kanalizacyjny tymi truciznami, w konsekwencji morze. Dlatego zdecydowaliśmy się do kolejnego takiego projektu przystąpić i potem może powiemy jeszcze, to nie jest nasze ostatnie słowo.
A jeżeli chodzi o tę motywację, to ja myślałem, że przede wszystkim chodzi o to, żeby zmienić nastawienie Polaków do wody, bo w całej Europie mówi się o tym, że ta woda z kranu jest lepsza od wody butelkowanej. A u nas pokutuje to przyzwyczajenie, że ta kranowa to raczej jest gorsza. No, trzeba to przyznać, prawda?
Jest to jeden z mitów, które jest najtrudniej obalić mity. Właśnie to, że nie pijemy wody z kranu jest takim mitem, który najtrudniej obalić w nastawieniu ludzi. Ja robię takie eksperymenty. Niespecjalnie często chodzę do restauracji. Jak już jestem, to zawsze proszę o wodę z kranu i patrzę na reakcję. W niektórych lokalach już nie robi się z tego problemu. Ja mówię cały czas o Polsce, bo za granicą to jest norma, że prosi się o wodę i można poprosić o wodę z kranu. Natomiast tutaj zdarzyła mi się jedna taka restauracja, nie wymienię jej nazwy, gdzie odpowiedział mi kelner po prostu wprost, że nie podadzą mi wody, nawet jak poproszę, bo ich procedury tego zabraniają. Więc z tym trzeba walczyć i oczywiście temu służy między innymi nasza działalność cała edukacyjna, społeczeństwo właśnie, żeby mieszkańców uświadomić o tym, że ta woda jest po prostu lepsza niż ta, którą kupujemy z butelek. Po prostu lepsza.
A przypomnijmy sobie, że uczestnicy programu, na przykład Weronika i Jarek Gasperczyk, mówili nam o tym, dlaczego przerzucili się na wodę z kranu i no, już nie piją butelkowanej.
Zdecydowanie. My przestawiliśmy się zupełnie na wodę z kranu. Czasem ją filtrujemy, natomiast generalnie woda zarówno w Warszawie, jak i w Gdańsku jest po prostu zdrowa, bo jest czyszczona, weryfikowana, mierzona itd., itd. No i wiadomo, że nie przebywa w tym plastiku przez pół roku, stojąc na plandece w ciężarówce.
Jeszcze na dodatek na słońcu, bo dodatkowo nie dość, że ta woda może być w środku jako woda złej jakości, to na dodatek woda reaguje z plastikiem i wiele osób nie jest w ogóle tego świadomych, że woda i inne napoje reagują z tymi tak zwanymi PETami, czyli z tym miękkim takim plastikiem, w który pakowane są wody i inne napoje.
Woda z kranu jest lepsza i zdrowsza, to raz. No ale Państwu chodzi też o po prostu o morze.
Ja tylko chcę tutaj powiedzieć w tym miejscu, żeby nikt się nie czuł zbyt dobrze. Morze Bałtyckie powolutku przymiera. Poprzez działanie człowieka kilka lat temu, jak zacząłem pracować w GIFK-u, były takie dane, że 7% dna morza jest praktycznie martwe. W tej chwili to jest już ponad 10%. Pomimo tych wszystkich działań, martwa strefa, beztlenowa strefa na dnie Bałtyku się rozszerza niestety. Ale drugim właśnie zagrożeniem w tym kierunku idzie ten projekt właśnie nasz, jest to, że pojawiają się nowe trucizny, których kiedyś nie byliśmy albo świadomi, albo ich nie było poprzez właśnie rozwój cywilizacji. Pojawiają się mikroplastiki, pojawiają się środki farmaceutyczne, które zatruwają Bałtyk, zatruwają organizmy żywe. Wspomnę tu o zmutowanych rybach, które zmieniają płeć, rodzaj w niedaleko oczyszczalni przy dużych miastach z powodu tego, że po prostu ich organizmy zawierają środki hormonalne, które przechodzą albo przez ludzki organizm, albo wprost do systemu kanalizacji, a potem dalej do Morza Bałtyckiego. Pojawiają się środki przeciwbólowe, są poważnym problemem, a tak naprawdę technologie na oczyszczalniach dopiero my się przystosowujemy do tego, bo dopiero tak naprawdę od paru lat definiujemy te zagrożenia. Także tutaj oczywiście chodzi o Bałtyk, a jeśli chodzi o Bałtyk, to chodzi o bilans tlenowy Bałtyku, co oznacza po prostu o życie Bałtyku, a życie Bałtyku to jak najbardziej jest życie nas i naszego regionu tutaj.
Katarzyna Bosacka, ambasadorka miasta na detoksie, no opowiadała właśnie w czasie biegu do źródeł o tych niebezpieczeństwach plastikowej cywilizacji.
Do 2050 roku będzie więcej w morzach i oceanach plastiku niż ryb. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w dyskontach. Dyskonty to jest taki miernik. Dlaczego? Dlatego, że Polacy kupują przede wszystkim w dyskontach. 75% Polaków regularnie robi zakupy w dyskontach. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nie możemy kupić ogórka, który nie jest zapakowany w folię. Pomidory są w plastiku. 3 plasterki sela w wielkim plastikowym opakowaniu. To, co myśmy zrobili, na przykład nasza duża rodzina, parę miesięcy temu, kupiliśmy nowoczesny syfon. Mianowicie, bierzemy wodę z kranu, kupujemy naboje do tego syfonu i nie kupujemy butelek plastikowych, nie dźwigamy tego, nie płacimy za to. Woda w kranie kosztuje grosze, jest bardzo zdrowa, jest dobrze oczyszczana. Pamiętajmy, że jesteśmy Europejczykami, jesteśmy w Unii Europejskiej i ta woda rzeczywiście jest absolutnie zdatna do picia. I tu w Gdańsku wiem też, że macie dobrą wodę.
W wszystkich krajach prawie wszyscy piją wodę z kranu.
Oczywiście. I jeśli ktoś ma zapotrzebowanie na wodę, bo bardzo mocno trenuje i potrzebuje wypić, nie wiem, 2 szklanki wody, to niech kupi wodę wysoko zmineralizowaną i wtedy jest sens rzeczywiście, żeby kupować tę wodę w plastiku. Ale parę miesięcy temu Brytyjczycy przebadali 12 wód butelkowych z ich rynku i znaleźli tam 4-krotnie więcej plastiku, bo ten plastik się odrywa od butelek. Tam są włoski plastikowe, które trafiają i my to wypijamy niż
chodzi
w wodzie z kranu.
Chodzi o tak zwany mikroplastik.
O mikroplastiki, tak. Tak, na przykład to, że kobiety, które bardzo o siebie dbają, kupują peelingi z takimi plastikowymi mikrokuleczkami. I one rzeczywiście są bardzo przyjemne, bo bardzo delikatnie trą skórę i to jest duża przyjemność używania takiego kosmetyku. Ale te mikroplastiki przenikają przez filtry w oczyszczalniach, trafiają do mórz i oceanów. I co się dzieje? Ryby nie zjadają ich na początku, ale one obrastają w te wszystkie morskie różne smrodki, że tak powiem. Zaczynają pachnieć jak kryl, jak plankton i wtedy ryba rzeczywiście to zjada, a my zjadamy tę rybę razem z plastikiem. To jest przerażające.
Ale były też porady praktyczne. Dlaczego nie warto gotować na przykład ryżu w plastikowym woreczku? Ciekawe, co jeszcze słuchacze zapamiętali.
No mam nadzieję, że jak najwięcej, bo wydaje mi się, że wypowiedzi naszych wszystkich ekspertów, którzy brali w tym cyklu audycji udział, były bardzo trafne i mam nadzieję, że nasi słuchacze zapamiętają te uwagi. Natomiast ja chciałabym w kontekście właśnie tych opakowań, tych woreczków, tych mikroplastików, tutaj dyrektor wspomniał, że to nie jest nasze ostatnie słowo i rzeczywiście tak jest. Zgłosiliśmy chęć udziału w takim projekcie dotyczącym stricte mikroplastików. Czekamy w tej chwili, jest to też projekt unijny, więc czekamy na rozstrzygnięcie, czy będzie on dofinansowany. Jeżeli tak, a mamy nadzieję, że właśnie zostanie wybrany, to od stycznia przyszłego roku będziemy brali udział w tym projekcie i myślę, że tam też będzie dużo trafnych spostrzeżeń i wniosków do wyciągnięcia dla nas wszystkich.
A ja wrócę do tych wniosków praktycznych. Warto zapamiętać, że temperatura przyspiesza uwalnianie plastiku do wody i do żywności. Z tych powodów, no, na przykład wody na plaży, nie zabieramy w butelkach PET. No i coś jeszcze, o czym wspominały specjalistki z Detox Home.
Inne grzechy, które najczęściej popełniamy. Pakowanie w plastikowe pudełka, które używamy przez wiele lat. Wiem to z własnego doświadczenia, bo robiłam to jeszcze nie posiadając takiej wiedzy. Studiowałam dietetykę, więc chciałam żywić się zdrowo. No ale niestety pakowanie w plastiki, potem skrobanie, szuranie widelcem po dnie, podgrzewanie w tych pudełkach, to jest jedna też z większych zbrodni, niestety.
Cywilizacja plastikowa, czy to się zmieni, czy to, co robi GIFK, to jest trochę walka z wiatrakami tak naprawdę?
No muszę powiedzieć, bo prowadzimy w ramach tej kampanii również profil na Facebooku Miasto na Detoksie i coraz bardziej aktywni są tam jakby osoby, które śledzą ten fanpage. I właśnie ostatnio mieliśmy post na temat plastikowych toreb i tak dalej, że przecież można tego unikać. I był bardzo trafny wpis jednej osoby, która stwierdziła, no właśnie, przecież kiedyś były te papierowe torby, ziemniaki się brało w jakąś tam gazetę, tak, czy właśnie w taką torbę. Były te różne siatki, takie plecionki, gdzie to wszystko jest, dlaczego to wyparły te plastiki i że no, skoro kiedyś można było tak funkcjonować, to znaczy, że można tak funkcjonować. Przecież na to nikt kiedyś nie narzekał i może to właśnie warto do tego wrócić.
O tym też mi opowiadała inna rodzina, Kamila i Maciej Kończak.
Czy na początku byłam przerażona wyrobem tak zwanej tej naszej własnej chemii domowej, proszków do prania, kosmetyków. Do tej pory, przyznam się bez bicia, nie zawsze wychodzą mi kremy i balsamy do ciała. Czasami coś się zważy, czasami jest nie ta temperatura. Na warsztatach uczyliśmy się robić chociażby proszek do prania, tarliśmy szare mydło, dodawaliśmy sodę, dodawaliśmy kwasek cytrynowy. Obecnie wygląda to tak, że nasza łazienka wzbogaciła się o 3 duże pojemniki 5-kilowe właśnie na 2 rodzaje sody, kwasek cytrynowy. Mamy w litrowym słoiku rozrobioną bazę mydlaną, która też służy jako taki koncentrat do płynu do mycia naczyń.
Jak w czasach PRL.
Ale to jest fajne. Ja pamiętam, jak moja mama, moja babcia myły szyby wodą z octem, czyściły gazetami i jednak te szyby błyszczały, więc skoro nasze mamy, babcie...
Dwa dni temu i były myte octem i wszystko widać. Sam byłem zaskoczony, jak łatwo i szybko można umyć okno za pomocą zwykłej wody i octu.
W ramach tego projektu właśnie, w którym jesteśmy, o którym Monika mówiła, mieliśmy prezentację na którymś z spotkań projektowych takiej duńskiej organizacji pozarządowej. Pani z Danii powiedziała bardzo fajną rzecz. Chodzi o to, że nie faktem jest, że zachorowalność na choroby cywilizacyjne, niektóre z nich bardzo groźne i śmiertelne, wzrasta. Ta zachorowalność wzrasta ewidentnie wskutek działań człowieka. Udowodnione jest, że głównie chodzi o ekspozycję ludzkiego ciała na różne trucizny, na różne toksyny. W związku z tym nie chodzi teraz o to, bo nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich trucizn z naszego życia, tak? Sztucznych wykładzin, kurzu z mebli, czy z odzieży,
komputery,
czy... W naszym studiu mamy wytłumiającą plastikową piankę.
Trudno. Na przykład albo kleje stosowane do mebli. Tego wszystkiego nie unikniemy od razu. Natomiast krok po kroku musimy chociaż robić coś, żeby ograniczyć ekspozycję naszego organizmu na te trucizny. Bo przecież to nie jedna trucizna spowoduje, że zaraz zachorujemy, tylko ich kumulacja z dnia na dzień, żyjąc w otoczeniu tych trucizn, wchłaniając je drogami oddechowymi, drogami pokarmowymi.
Przez skórę.
Chodzi o to, żeby robić to rozsądnie, ale ograniczać tam, gdzie można. I ku temu to zmierzamy.
Ja też muszę Państwu podziękować, bo coś się zmieniło. Ja w pracy przestałem pić kawę z plastikowych kubków, a mam swój bardzo ładny, no nie powiem porcelanowy, porcelitowy kubeczek.
No i właśnie o to chodzi. Brawo.
Partnerem merytorycznym audycji jest GIFK, woda dla pokoleń.